Nech pán dá vám pokoj, bratia i sestry. Finalizujeme povoli naše rekolekcie. Pripomníme jakýś cykl, ktorý prešliśmy. Podstawową taką postawą chrześcijanina jest postawa nawrócenia, czyli patrzę na zło, na to wszystko, co dotyka mojego życia i mówię nie, odwracam się, chcę iść do Boga. Jeżeli to poważnie potraktuję, Pan Bóg posyła mi te 10 słów, te rady, te przykazania dobrego Boga, dobrego Ojca, który mówi, wiesz, tędy się idzie do życia i ja chcę Mu zaufać i tędy pójść. A doświadczając słabości i kruchości, ciągle liczę na Jezusa, ciągle liczę na Tego, który, że tak powiem, zawalczył za mnie. I dzisiaj sobie powiemy o konkretnych środkach, które Bóg nam daje do tego, aby to było możliwe, aby ta droga chrześcijanina była drogą realną, żeby nie była zawieszona gdzieś w próżni, w jakiejś abstrakcji. Jezus daje nam konkretne środki walki. Jałmużna, post i modlitwa. Na dzień dobry powiedzmy sobie, jak Bóg reaguje na grzech. Wczoraj mówiliśmy o tym, że te trzy pokusy, te trzy kłamstwa, które diabeł wsącza w nasze życie, powodują, że my potrafimy być niekonsekwentni. Diabelnie, można by powiedzieć, niekonsekwentni. Że uznajemy dobro, uznajemy wartości, a jednocześnie ciągle nas pociągają rzeczy przeciwne i ciągle po nie wyciągamy rękę. Bóg po grzechu Adama wchodzi do raju i woła: Adamie, gdzie jesteś? Adam się ukrył. Już nie wybiega tak do Pana Boga z taką radością, z otwartością. To jest moja i Twoja postawa dzisiaj już, bracie i siostro. Adamie, gdzie jesteś? To pytanie, do kogo Bóg kieruje? Ukrył mu się Adam, za gęste były te krzaki, które się schował. Bóg go zgubił, nie wiedział, gdzie się ukrył. Nie. To jest pytanie do ciebie i do mnie, człowieku. Co się dzieje w twoim życiu? Gdzie jesteś? Jaki jest twój stan? Jaka jest twoja relacja z Bogiem w tej chwili, tu i teraz? Adamie, gdzie jesteś? To jest to poszukiwanie, które Bóg podejmuje, żeby znaleźć ciebie i mnie. Dlaczego Adam się ukrywa? Bo jest przekonany, bo że po grzechu to on dostanie po głowie. Że teraz to, nie wiem, Bóg zada mu śmierć, ukaże go, sponiewiera. Bo to jest to kłamstwo, które zostało wsączone już w nasze serce i my Boga po grzechu się boimy. Tymczasem Bóg szuka rzeczywiście Adama, szuka ciebie, szuka mnie, szuka tego grzesznika, nie po to, żeby mu skórę złoić. Popatrzcie, jak reaguje Bóg na grzech. Adamie, gdzie jesteś? Adam wyjaśnia. Oczywiście zrzuca winę na Ewę, Ewa na węża. To jest taka normalna ludzka reakcja. Ale Bóg każe kogo? Bóg się rzeczywiście gniewa na grzech. Ale gniew kieruje gdzie? Do złego. Do szatana. Do niego kieruje przekleństwo. Nie do dziecka. Nie do człowieka. Szatan po grzechu będzie ci wielokrotnie podpowiedział, że ty już nie masz szans. Ty już tak nagrzeszyłeś, że do Boga się teraz nie ma co udawać. Ty się schowaj lepiej, żyj w tej ciemności, grzesz dalej i tak u Boga już nie masz szans. Bo to kłamstwo wsączone powoduje, że my źle obserwujemy Pana Boga, źle oceniamy rzeczywistość, że my źle oceniamy swoje uczynki i ich wagę. Tymczasem Bóg szuka człowieka po co? Żeby go ocalić. Odrzuca to, co go niszczy, a nie człowieka. Jego gniew powoduje zło i ten, który zło spowodował, a nie człowiek. Nawet karanie Boga wynika z czego? Z Jego miłości. I w tym raju, tam po grzechu, jest już też pierwsza obietnica. Jaka? Przyjdzie czas, kiedy potomek Adama zmiażdży wężowi głowę. Owszem, człowiek poniesie szkodę. Zostanie mu zmiażdżona, uszkodzona, zraniona pięta. No ale jakbyś miał wybrać między zmiażdżeniem głowy czy raną głowy, która ci odbierze życie, a raną pięty, to co byś wybrał? No mimo wszystko, jest różnica, prawda? Czyli grozi śmiercią, a wyjaśnia, że to, co zrobiłeś, będzie twoją raną. Owszem, ale raną uleczalną, którą ja, że tak powiem, nad którą się pochylę i w której, paradoksalnie, w tym słabości okaże ci pełnię miłosierdzia. jest ta protoewangelia. Pierwsza dobra nowina. Ona się oczywiście realizuje w Jezusie Chrystusie. I powiedzieliśmy sobie o tym, że Jezus jest tym, który wszedł i pierwszy walczy za mnie. To nie jest tak, żeby On wypuścił mnie do tej walki i jest tym, który będzie zaliczał mi tylko plusy i minusy. Pozytywne oceny albo negatywne. Dałeś rady, no to dostaniesz medal zbawienia, biegłeś świetnie, a to, że tak powiem, przegrałeś, no to masz dyskwalifikacja i do piekła. To nie tak, bo Bóg doskonale wie, że wszyscy się zdyskwalifikowaliśmy. Że nikt z nas nie jest w stanie, że tak powiem, zrealizować tych wielkich wartości, tego powołania do życia mocą własnych postanowień. Nie. Jezus Chrystus, tak jak powiedzieliśmy, wyszedł na pustynię i zawalczył. Za mnie i za ciebie. I On wziął ten ciężar konfrontacji ze złym, konkretnie szatanem, z demonem, na siebie. I powiedzieliśmy sobie, że to było tylko preludium. To był tylko wstęp do tej prawdziwej walki, która dokona na krzyżu. I Jezus pokonał szatana. Ale Jezus też nie jest kimś, kto załatwia za mnie wszystko. Można by powiedzieć, fajnie by było, nie? Gdyby to wszystko pokonał, a ja bym teraz wrócił do raju i spoko. Nie. Szanuję nawet moje złe wybory. Szanuję nawet to, w czymś, że tak powiem, pogubiłem. Ale jednocześnie daje mi możliwość powrotu. Szanuję. Nie mówię, nieważne, przekreślam. Nie. To jest Twój wybór, wolności. Ale jednocześnie daje Ci moc i siłę do tego, abyś wrócił. I Jezus jest tym, który zawalczył za mnie i dał mi życie. Ale też zaprasza mnie do czego? Do współpracy. To nie jest tak, żeby zbawienie było darmo, leżało tylko i ja, że tak powiem, go mam. Wiara to nie jest coś, co dostałeś raz w kieszeń, sprawdzić tylko, żeby nie zginęło i jakoś to donieść. Nie. Wiara jest relacją, która wymaga. Wiara jest relacją, w której dokonuje się wiele rzeczy. Twoje życie duchowe to jest walka. I tu, w tym miejscu i w tej przestrzeni Jezus zawalczył, ale jednocześnie daje Ci środki do walki. Jakie? W kazaniu na górze powiedział o trzech bardzo poważnych i chrześcijańskich środkach do zbawienia. Pierwszy, post. Bracie i siostro, żyjemy w dziwnych czasach dzisiaj. Jakbym powiedział chrześcijanowi, czy w ogóle ludziom o poście, jak? No nie, to niemożliwe. Ale posty Daniela, Hildegardy, Dąbrowskiej, Kapuściana, Tłuszczowa, w internecie, ile tam kto zrzucił kilogramów w ciągu jakiego czasu, jak krótkiego i tak dalej. Z tabletkami, bez tabletek, z ćwiczeniami, bez ćwiczenia, z tłuszczem, bez tłuszczu. Chore. O zdrowie to człowiek zawalczy. Jak jest Bogiem zdrowie, nie ma sprawy. Ale jakby dla Boga podjąć post, no to już tak, jak? Popatrzcie, coś się nam poporabiało. Coś nam się poprzestawiało totalnie. Że dla Bożka zdrowia to wszyscy dzisiaj będą pościć, biegać, będą wybierać zdrowe żywności, cuda na kiju. A jeżeli chodzi o relację do Pana Boga, to został nam tylko, uwaga, w chrześcijaństwie został nam post ścisły 2 razy w roku i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, która dzisiaj w dzisiejszych czasach jest już coraz bardziej śmieszna. Bo mamy tego tyle, że wstrzymać się w piątek od pokarmów mięsnych, zjeść dobry serek, to jest wręcz rozkosz. Coś nam się porobiło. Jezus proponuje post, ale post chrześcijański. To znaczy post w odniesieniu do Pana Boga. Post w odniesieniu do tego, dla którego poszczę. Na czym on polega? Bracie, siostro, przede wszystkim post uświadamia mi mój głód. Ja go mam. Głęboki, niezaspokojony. Ja muszę się z nim skonfrontować. Tęsknię. Jestem głodny. I nawet gdybym rzucił w ten głód wszystko, będę głodny. I post mi uświadamia moją głęboką potrzebę, moje głębokie pragnienie dobra, które nasyci mnie całkowicie. Post jest tym momentem, który mi uświadamia, że nawet tego głodu, gdybym zaspokoił całym żarciem świata, wszystkimi najlepszymi frykasami, wszystkim, co bym zjadł, nie będzie zaspokojenia, będzie dalej głód. I pos mi uświadamia, że potrzebuje, ale żeby nie zajadał moich głębokich potrzeb i pragnień, to uświadamiam sobie, że pos ma mnie wieść do Jezusa, do Boga. Bo dzisiaj świat proponuje coś innego. Jest wszystko. Ale ja sobie tak wyobrażam, wiecie, jakbyś tak skorzystał z takiej oferty, jest wszystko. Wpadasz do domu, jesteś głodny, idziesz do kuchni i jesz wszystko, co po kolei. Półprodukty, przyprawy, gotowe i to, co się zepsuło z kosza. Wszystko. Jak na tym wyjdziesz? No proste, zatrujesz się i to fatalnie. To właśnie post jest tym, tą logiką wyboru. Post daje nam tą siłę do tego, aby mieć to, co potrzebne i zaspokoić mój głód, jest. Jest potrzebne, zjem. Nie ma problemu najmniejszego. Ale to, co już jest ponad, to uświadamia mi post, że to już jest zaspokojenie tego głodu, który przez żarcie nie zaspokoję. I że post jest tym miejscem, którym zostawiam Panu Bogu i mówię tak, Panie Boże, jeżeli Ty nie przyjdziesz w moje życie, to niczym tego głodu nie zaspokoję. Bo jest takim momentem, w którym staję przed Panem Bogiem i uświadamiam sobie, jak bardzo tęsknię, jak bardzo szukam i żadne dobra tego świata nie są w stanie, że tak powiem, tego głodu zaspokoić. A ja nie chcę przed tym głodem uciekać. Ja chcę stawać przed nim i bardzo prosić o to, żebyś Ty był, że tak powiem, pokarmem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Jak Ci, że tak powiem, nie idzie z postem, to sobie to uświadamiaj to, co powiedział Jezus. Nie samym chlebem żyje człowiek. A więc część spora, jeżeli nie większość, mojego głodu nie zaspokoję jedzeniem, nie zaspokoję dobrami fizycznymi. Jest ta konieczność stawania przed Panem Bogiem i mówi przyjdź. Przyjdź. Wówczas jesteśmy świadomie wybierającymi. Wówczas nie będziemy łykać każdej reklamy i wszystkiego, co nam podsuną. Dzisiaj się mówi o świadomym konsumencie. No, bez przesady. Świadomy konsument by nie kupił tego wszystkiego, co nam proponują. Świadomy konsument to jest chrześcijanin. Chrześcijanin, który doskonale wie, że głód jest do zaspokojenia. Owszem, Bóg, że tak powiem, urządził tak człowieka, że musi spożywać, żeby mieć siły, żeby mieć zdrowie, żeby mieć moc do pracy. Jasne, że tak. Ale nie żyje człowiek po to, by żreć, tylko je po to, żeby żyć i zdążać do tego królestwa, któremu Bóg obiecał. Niby proste. Niby oczywiste. Ale przy stole o tym często zapominam. Post. Po prostu post. Zatęsknij za Bogiem. To, co powiedziałem, często przypominaj sobie, nie samym chlebem żyje człowiek. Tym walczy Jezus z diabłem, z szatanem. Z tą pokusą martwego chleba. Zaspokojenia głodu tego, który się zaspokoić do końca nie da. Drugi, który proponuje Jezus, to jest jałmużna. Jałmużna, bracie i siostro, pamiętajcie o tym też, że jeżeli mówimy o poście, czy jałmużnie, czy modlitwie, to jest to, uwaga, rzeczy, które praktykował sam Jezus. To nie wymyślił człowiek. To nie wymyślił Kościół, czy jakiś pobożny, nawet najbardziej pobożny człowiek. Nie. Pościł Jezus. Dawał jałmużnę, z tego co pamiętamy chociażby z ostatniej wieczerzy, kiedy Judasz mówi, że dać na jałmużnę by można było, to tak, to przecież to jest moment, w którym pokazuje, że apostołowie mają kasę, ale mają też jałmużnę. Że ta wspólna kasa, którą mieli, jest tą kasą, którą, że tak powiem, część oddają na biednych. No i wreszcie modlitwa też to jest rzecz, którą praktykował Jezus. To nie jest coś, co On mi kazał, tylko On sam jako człowiek praktykował, jest mistrzem, wie doskonale, co to znaczy i proponuje mi jako udział w swojej walce. Pościł. Ty pość. Jałmużna. Ty dawaj jałmużnę. Jezus daje co do jałmużny i do postu też zresztą jeden warunek. Nie pość dla oka. Nie dawaj jałmużny, żeby wszyscy widzieli. To niech będzie między Tobą a Bogiem. To się dzieje między Tobą a Jezusem. A jeżeli jest na zewnątrz, to jest do bani. do niczego nie służy. Jest tylko faryzejskim gestem. Nie. Jałmużna. Bracie i siostro, jałmużna jest tym momentem, którym o co chodzi? Oddaję część mojego. Mojego. Pytanie, czy mojego? Przecież jako chrześcijanie wierzymy, że to wszystko dostaliśmy od Pana Boga. A więc jałmużna to jest ten moment, którym odkładam ze swojego, żeby powiedzieć Panu Bogu, naprawdę mam to wszystko od Ciebie. I jestem tego świadomy do końca. Jestem głęboki świadomy tego, że gdybyś Ty mi nie dał, moje zarabianie, moje siły, moja inteligencja, moja pracowitość i wszystko inne nie dałoby tych efektów. To mam wszystko od Ciebie. I dlatego oddaję ten malutki fragment jako dar i gest, że to dostałem od Ciebie. I kieruję to ku czemu? Ku komu? Ku biednemu. A Jezus sam powiedział wyraźnie, że jeżeli czynisz dobro komuś, to czynisz dobro jemu samemu. Ojcowie Kościoła mówili, że jeżeli dajesz jałmużnę, pożyczasz samemu Bogu. Czyli jałmużna jest takim momentem, który wezwala mnie do chciwości. Konfrontuje mnie z tym moją potrzebą do siebie. Dzisiaj to jest często logika grabi. Doskonale wiecie. Grabie służą tylko do przyciągania. Działają tylko w jedną stronę. W drugą to tak już dużo gorzej. To my mamy wszystko tą logikę grabi. Tak? My jesteśmy przecież najbardziej potrzebujący, nie? Zauważ obok tego, który nie ma. Oddaj część. Nie wiem, bracie i siostro, to ja ci nie proponuję tutaj konkretną, ale ja mogę się podzielić, żyjemy we wspólnocie, tak jak mówiłem, gdzie żyjemy z opatrzności i tych pieniążków nie ma aż tak wiele, ale mamy dziesięcinę. Odbijamy zawsze 10% z tego, co Pan Bóg nam daje i dajemy uboższym. I uświadamia mi to jedno, że jak mi Bóg nie da, to ja nie zarobię. Jak mi Bóg nie pobłogosławi, to gdybym się zajechał nawet, to nic z tego nie będzie. Bracie i siostro, to bije. Bije w naszą potrzebę majątności. To bije w naszą chciwość. To bije w naszą nieuporządkowane posiadanie. Ale właśnie tak ma być. Ono jest znakiem, że ja jestem świadom, że mam wszystko od Pana Boga, dziękuję Mu, odkładam, daję. Nie wiem, ile tego masz zrobić, ale zrób. I uczyń to może stałą praktyką własnego życia. Nie wiem, na ile cię stać, nie wiem, ile odłożysz. To naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Ale siądź się w małżeństwie czy w rodzinie. Ważne by było na przykład z dziećmi też się tym podzielić, że to odkładamy dla uboższych od siebie. Jak nie masz, nie ma problemu. Odwiedź kogoś, uśmiechnij się, pomóż. Ale nie ma takiego biednego człowieka, który by się z czymś nie podzielił z innym. Nie ma takiego. Więc to jest moment, który uświadamia mi, że ta chciwość głęboko wciśnięta w serce przez złego ducha może być zwalczana. I Jezus mi daje, mówi, to zawalcz. Jesteś tym, który ma, jesteś tym, którym się ja opiekuję, a ty zaopiekuj się tym, który może ma mniej. Wchodzisz w logikę Pana Boga, dzielenia się, miłości, bo On ma wszystko i nie zachował tego dla siebie, tylko dał mnie, tobie i każdemu z nas, który tu siedzimy. No i wreszcie trzecia, czyli modlitwa. Bracie, siostro, już od paru lat stawiam sobie takie mocne pytanie. Po co Bogu moja modlitwa? Po co ja mam się modlić? Po co ten paciorek, który odmawiasz rano i wieczorem? Rodzaj kalidełka, który Panu Bogu, że tak powiem, miłe, tak wącha i mówi, no, fajne. Albo nie wiem, dobrze się czuję, kiedy ty wybijasz pokłony? To jest zdumiewające, że Bóg chce mnie słuchać, że Bóg wchodzi w dialog, że Bóg pierwszy wyszedł i zaprosił mnie do dialogu. Po co mu to? Na nic mu to. To jest tylko i wyłącznie jego gest dobroci, kiedy on się interesuje moim życiem, kiedy on przychodzi, kiedy on nawiązuje dialog. To jest cud. To jest zdumiewające, że sam Bóg, takim pyłkiem, jakim jestem w kosmosie, takim małym fragmencikiem, który przeminie i nikt o nim nie będzie pamiętał, On się interesuje i powiedział, że to jest życie wieczne. Że jeżeli wejdę z nim w dialog, to to nigdy nie przeminie. I tego wyrazem jest modlitwa. Ja w to wchodzę. Mówię tak. Zdumiony jestem, że ty chcesz, żebym się modlił. I mówię. I rozmawiam. Oczywiście modlitwa, do której zachęca Jezus, jest oczywiście też modlitwą słowną. I był ten moment, kiedy uczniowie podchodzą do Jezusa i mówią, naucz nas się modlić. Jezus też się modlił psalmami, jasne. Ale ta modlitwa to nie może być tylko wyraz takiego paciorka. To nie może być tylko i wyłącznie moment, kiedy ja, że tak powiem, składam tych daninę słów, tych daninę warg. To musi coś głębiej być. Bracie, siostro, jeżeli masz klepać, że tak powiem, te paciorki, to zmów jedno Ojcze Nasz, jedno, ale w miarę świadomie. Bo rozmawiasz z kimś, a nie składasz kadzidełko rano i wieczorem. Jedno Ojcze Nasz. Drugie rzecz, którą my się dzisiaj tłumaczymy, to jest brak czasu. Bracie, siostro, ile ta modlitwa trwa ranna i wieczorna? 3 minuty? 5? Masz 24 godziny. Z tego śpisz, mam nie 6, 8. Pracujesz pozostałe 5 minut. I nie masz czasu. No to dlaczego nie masz czasu? Na wszystko się znajdzie czas. Na posiłek, na wypoczynek, na pracę. Bo musi. To w takim razie w tobie nie ma tego. Nie ma takiej tęsknoty za Bogiem. Bo jak nie zawalczysz o to, więc ten moment jest tym, który ci pokazuje rzeczywiście, że masz tą rzeczywistość od kogo? Od Niego. I On chce, żebyś przynajmniej pogadał z Nim o tym. A ty do tej rzeczywistości tak się spieszysz, że Jego pomijasz. Coś nie tak. Coś nam się poprzestawiało. Ja nie mówię, że masz się modlić godzinami. Nie jesteś mnichem. Nie żyjesz w domu modlitwy tak jak ja. Mam ten luksus, mam ten przywilej. Ale Jezus nie wymaga od ciebie siedzenia godzinami. Jezus chce, abyś był kimś, kto przyjdzie do Niego, rozezna, co się dzieje w twoim życiu, poopowiada Mu, co się dzieje w twoim życiu i zaprosi Go do tego, aby to było możliwe. To jest modlitwa. Szczery, dobry dialog. Też inna uwaga, to modlitwa ma być nie pobożna, ale szczera. To znaczy, jest w wielu momentach tak, że my te zdrowaśki klepiemy, a to, co nam rzeczywiście leży na sercu, to pomijamy. Tu gryziesz warki, coś cię tam dobija, gniecie, masz problem, a ty te zdrowaśki. No powiedz Panu Bogu, o co chodzi. Wyżal się, wykrzycz, zeklnij, jeżeli trzeba będzie. Tak, jest to też modlitwa. W psalmach jest modlitwa. Taka właśnie. Ale szczerze to mów przed Panem Bogiem, a nie oplataj Mu jakieś pobożności obok Twojego życia. Bo to jest bzdura i On tego nie chce. On zna Twoje serce. Więc modlitwa powinna być szczera. Modlitwa ma to miejsce, w którym rozeznasz, gdzie jesteś, te Twoje trudności i kłopoty i dasz Jezusowi odwagę dotykania tego wszystkiego i On ci da odwagę przezwyciężenia tych wszystkich trudności i kłopotów po to, aby ta droga chrześcijanina się rozwijała, biegła. Żeby ta droga przykazań do Królestwa Niebieskiego była coraz piękniejsza i wspanialsza. Jałmużna, post, modlitwa. On zawalczył za ciebie, dał ci wszystko, ale też zaprosił do tego, abyś współwalczył, abyś szedł za nim. I to są 3 środki, których nie zaniedbujmy. A najważniejsze to jest to, co dzisiejszej usłyszeliśmy w Ewangelii. Po co to ma być? Po co? Nie dziwcie się, nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Jezus proponuje ci drogę życia. Jezus nie jest kimś, kto wymaga dla siebie. On chce ci coś ofiarować. I postawił ci piękny, piękny cel. Życie wieczne. Pełnię życia, którą ci obiecał. Nie należy się ona tobie. Ale On ci ją ofiarował. Ale też zostawił konkretne środki do tego, abyś ty na tej drodze był, nie był bezradny. Czy je podejmiesz? Życzę Ci, żeby w tej perspektywie zmartwychwstania była ta tęsknota za życiem, która uporządkuje troszeczkę z Twojego życia. Tego, tu, teraz, obecnego, konkretnego.